Reklama. Partnerem podcastu jest Miasto Bielsko-Biała. Miasto kandydujące do tytułu Europejska Stolica Kultury 2029.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o maluchu.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Igor Rakowski-Kłos. Państwa i moim gościem jest Przemysław Semczuk, dziennikarz zajmujący się głównie historią PRL i autor między innymi książki Maluch, biografia, szalone życie na pełnych obrotach. Okazją do naszej rozmowy jest 50. rocznica rozpoczęcia produkcji Fiata 126P w zakładach w Bielsku-Białej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przygotowaliśmy też dla państwa niespodziankę. Prosimy zostać z nami do końca. Najpierw chciałem zapytać, bo to zaczęła się produkcja Fiata 126P, ale przecież nikt tak nie mówi. To jest maluch, swojski maluch. Skąd właściwie wzięła się ta nazwa, ten pieszczotliwy pseudonim?
Ja próbowałem dojść do tego, jak to się stało, że nazwano go maluchem. I okazuje się, że jeden z dziennikarzy po prostu w którymś momencie w gazecie napisał w ten sposób. Tak, użył takiego określenia i to było dosyć takie intuicyjne, dlatego że mieliśmy już w Warszawie produkcję Fiata 125P i nagle pojawia się Fiat 126, który za chwileczkę otrzyma tę literkę Polski. I tutaj patrząc na oba samochody, no nie mamy wątpliwości. Jeden jest duży, drugi jest mały, więc nazwał go po prostu zdrobnieniem, bo tak mamy w naszym języku, że my lubimy zdrobnienia. I nazwał go maluchem. Nie małym, tylko maluchem. No i tak właściwie to określenie bardzo się spodobało i natychmiast weszło do języka potocznego i ludzie zaczęli go używać na co dzień.
Ale Fiat 126P to też poważna sprawa. To znaczy z jednej strony to jest no taki pieszczoch, powiedzmy, polskich kierowców. Ta nazwa, to, że ona się przyjęła, o tym świadczy, ten pseudonim. Ale Fiat 126P to też takie jedno z flagowych przedsięwzięć modernizacji lat 70. Po zgrzebnej epoce Gomułki nadeszła epoka Gierka, epoka konsumpcji. Powstawały osiedla z wielkiej płyty, zakłady przemysłowe. No i motoryzacja. Musiał pojawić się też samochód, żeby w takim nowoczesnym miejskim społeczeństwie polska rodzina mogła podróżować. Dlaczego władze zdecydowały się na kupno licencji właśnie z Włoch, właśnie od Fiata, a nie chociażby ze Związku Radzieckiego, jak ktoś by mógł sądzić, że mogłoby być to prostsze, albo na stworzenie chociażby własnej marki?
No przede wszystkim ze Związku Radzieckiego to nie mieliśmy co kupić, bo Rosjanie nie mieli takiego małego, taniego samochodu. Produkowali w tamtym czasie Zaporożca, nazywanego u nas pieszczotliwie znowu sportową wersją czołgu T-34, bo faktycznie jakby mu dorobić wieżyczkę z lufą, to chyba mógłby za czołg robić. Z pancernej blachy był wykonany. I pamiętajmy o jednym. My zaczęliśmy produkcję Fiata 125P. W tym samym czasie Rosjanie kupili licencję również na Fiata i zaczęli produkować Żyguli, czyli Ładę. W wersji eksportowej nosiła nazwę Łada, u nich Żyguli. My nie mieliśmy czego od nich kupić. Od lat trwały próby właśnie stworzenia czegoś własnego. To trochę takie jest taki uśmiech historii, bo my ciągle mamy pomysł, że my jednak zrobimy swoje lepsze i samodzielnie. No i się bardzo szybko okazuje, że to niestety nie jest takie proste, bo zbudowanie samochodu to nie jest tylko wymyślenie, jak on ma wyglądać, nie jest to tylko zaprojektowanie samego auta, ale to także jest zaprojektowanie produkcji, stworzenie całego systemu serwisowego, produkcji wszystkich części i tak dalej, i tak dalej. To przedsięwzięcie jest po prostu niewyobrażalnie duże. Kupienie licencji w tej sytuacji jest dużo prostsze. I tutaj nie ma żadnego ryzyka, bo jednak jeżeli będziemy próbować to zrobić sami, to może nam się uda, a może jednak nie. I też będziemy próbowali, mówiąc kolokwialnie, wynaleźć koło od nowa. Tymczasem w tym wypadku kupiliśmy tę licencję i mogliśmy ją wdrożyć natychmiastowo, zacząć produkować te samochody od razu. Dlaczego chciano kupić samochód? No przede wszystkim Gierek. To nie jest tak, że Gierek doszedł do władzy i wpadł na pomysł, o, to dajmy ludziom samochody. Nie, nie. Tutaj odkryłem, że ten plan był dosyć dłuższy i też była taka tajna misja, z którą jeden z wysoko postawionych urzędników wysłał swojego człowieka, poprosił go o umówienie spotkania z Giovanni Anielim, prezesem Fiata, po czym sam przyjechał na to spotkanie i zapytał, czy jest możliwość kupienia licencji na jakiś mały, tani samochód. I proszę sobie wyobrazić, że to jest jeszcze grubo przed tym, kiedy Gierek obejmuje władzę. Właściwie jest Gomułka. Teraz, gdyby nie doszło do wydarzeń grudnia 70, tych tragicznych, w których giną robotnicy i Gomułka nie zostałby na siłę właściwie odsunięty od władzy, to tego samochodu by nie było. Z prostej przyczyny, jeśli Włosi już by rozpoczęli u siebie pełną produkcję, to już nie mieliby w tym interesu, bo tutaj to nie było takie proste, że kupujemy licencję i hura, my po prostu nie mieliśmy pieniędzy na te licencje i z naszej strony była propozycja, dobrze, bierzemy licencję, ale będziemy ją spłacać gotowymi wyrobami, silnikami i całymi samochodami. I Włosi na to przystali, bo stwierdzili, że tak, to im się opłaca. I tutaj no też ja z takim trochę rozbawieniem zauważam, bo ludzie do dzisiaj są przekonani, że bo ktoś miał Fiacika jeszcze na włoskich częściach. No tak, ale za chwilę Włosi przestali produkować te włoskie części swoje i kupowali je od nas, całe silniki, całe samochody i wcale nie narzekali. Ta nasza produkcja była na bardzo dobrym poziomie, tutaj nie było się czego wstydzić. Fakt, że wysyłając na przykład na eksport do Niemiec, no to Niemcy kwestionowali, bo kapie olej. Ja niedawno byłem z moim maluchem u mechanika i mówię, słuchaj, bo tutaj coś tam kapie, czy żebym nie miał problemu przy przeglądzie rejestracyjnym. A on się uśmiechnął i mówi tak, no to musiałby być dziwny diagnosta, z malucha zawsze coś kapie. Tutaj, no ten typ był tak zaprojektowany, że coś mu tam kapało. Niemcy oczywiście kwestionowali, czepiali się do każdej kropelki. Ale te polskie samochody były naprawdę dobre. Fakt, w którymś momencie, kiedy zaczęliśmy masowo już produkować, kiedy już nikt nie patrzył na jakość, tylko trzeba było szybko, szybko, no to ta jakość się zmieniała, spadała. Stąd te samochody jeszcze z pierwszych lat produkcji, kiedy tłoczniki w maszynach były nowe, kiedy blacha była jakościowo niezła, pamiętajmy z Huty Warszawa, nie gdzieś z zagranicy, to te samochody wychodziły całkiem dobre. Później ta jakość oczywiście zaczęła spadać.
Czyli jest pan posiadaczem malucha. Który rocznik?
Wypadało, ponieważ gdy napisałem w 2014 tę książkę, to wszyscy zadawali mi pytanie, czy mam malucha. I to trochę wyszło tak, że tam jest w książce opisana taka anegdota, jak to Andrzej Kopiczyński, czyli 40-latek, w serialu jeździ małym Fiatem, a zatrzymywała go na przykład milicja i on jechał Trabantem. I ci milicjanci mówili, och, 40-latek, no ale jak to? To przecież pan powinien mieć, panie Andrzeju, małego Fiata, a nie Trabanta. No i on mówi, wreszcie ktoś się tam w tym związku aktorów nade mną zlitował, dali mi talon, kupiłem sobie małego Fiata i już był spokój. No więc u mnie było podobnie, że postanowiłem jednak pojeździć trochę tym samochodem, ale to też jest fajne, dlatego że no my dzisiaj patrzymy z takim ogromnym sentymentem. Znaczy jedni z niechęcią i mówią, o Boże, jakież to było zgrzebne. Nie, nie. Jak na tamte czasy to był naprawdę doskonały samochód i tu przypomnę, że prasa motoryzacyjna we Francji, we Włoszech, w Niemczech bardzo ten model chwaliła. To było wydarzenie. Wszyscy czekali na pojawienie się, na premierę tego samochodu i ten samochód zawojował rynki europejskie. Także jak dzisiaj mówimy, że był okropny, bo był prymitywny, niewygodny, nieekonomiczny, bo z dzisiejszej perspektywy patrząc faktycznie był nieekonomiczny. Dzisiejsze samochody są nieporównywalne, prawda? Mamy klimatyzację, niebywałe osiągi, a one spalają dużo mniej paliwa niż mały Fiat. Ale na wtedy to było auto dobrej klasy europejskiej, nie było się czego wstydzić. I dzisiaj jak sobie przypomnimy, bo z tego fajnego, nowoczesnego autka, w którym mamy klimę, wszystkie szyby są elektryczne, chociaż ja powiem szczerze, że w maluchu nie są potrzebne, dlatego że jak się siedzi na fotelu kierowcy, to wystarczy sięgnąć ręką i się odkręca szybę w drzwiach pasażera. Także on jest tak malutki. Nawet z moim synem, kiedy wsiedliśmy do samochodu i jechaliśmy właśnie maluszkiem z Torunia do Warszawy na urodziny małego Fiata, to mój syn, który jest wyższy ode mnie, mówi, tato, a czy w PRL-u wszyscy byli tacy malutcy? Pominę, że zabraliśmy ze sobą, bo nie mamy w tym maluchu radia, więc wzięliśmy sobie taki głośnik przenośny. No i co się okazało, że nie bardzo jest jak słuchać tego radia z głośnika, dlatego że hałas w środku, ten ryk silnika jest taki, że rzeczywiście te przypominają się te dowcipy z początku lat 70., że jak się człowiek już zmieści, to nie ma problemu z hałasem, ponieważ kolanami zatyka sobie uszy. Ci wyżsi zdecydowanie spokojnie, bo znam takich, którzy musieli wyjąć przedni fotel i siadali na tylnym siedzeniu, bo mieli tak długie nogi i ręce, że im to wystarczało i mogli się tylko w ten sposób poruszać maluchem. Więc fajnie jest, kiedy sobie przypomnimy, jak to wyglądało. Bo mówiąc szczerze, jeździłem dosyć dużo maluchami. Miałem 3 w tamtych czasach, kiedy właściwie nie było wyboru, a właściwie nie było mnie stać może na inne samochody. No i człowiek jakoś tych mankamentów nie dostrzegał. Dzisiaj jak wsiądę i przejadę sobie na przykład taką trasę 400 km, to wysiadam z tyrany i mówię, o mój Boże, jak mogliśmy dawać w tym radę? Prawda? No więc jest takie przypomnienie.
Nie pytałem pana o to, czy ma pan malucha, bo wydawało mi się, że to może banalne pytania i niekoniecznie trzeba pisać o tym, co się posiada. Zwłaszcza zobaczyłem, że maluchy, no to nie jest tania rzecz. Tom Hanks wprawdzie na aukcji charytatywnej sprzedał swojego malucha, który otrzymał od polskich fanów za 360 tysięcy złotych. W związku z tym chyba ten samochód powoli staje się lokatą kapitału, ma wartość kolekcjonerską i nie wiem, czy już bardziej służy do jeżdżenia, czy bardziej do stania. Czy widzi pan taką zmianę, która w którymś momencie się dokonała w postrzeganiu malucha, że jest to zabytek, retro gadżet, a nie praktyczny pojazd?
Więc jeszcze można trafić na ludzi, którzy jeżdżą. Rzeczywiście, czasem podjeżdżam pod sklep i widzę, na przykład stoi taki maluszek nawet na czarnych tablicach rejestracyjnych i w środku starszy pan. I oni rzeczywiście nie zamierzają zmienić samochodu, bo to już nie ma dla nich sensu, nie ma znaczenia. Pozostali przy tym małym Fiacie. Ale dla większości dzisiejszych użytkowników to jest rzeczywiście taki retro gadżet. Zresztą wiele osób, które przyjeżdża na zloty, które mają takie maluszki odbudowane, wypieszczone, dopracowane, które wyglądają no po prostu jakby wyjechały z fabryki, a rok produkcji jest tam na przykład 74 czy 6. Więc to są samochody, które już mają, za chwilę same będą miały 50 lat. I te osoby często przyjeżdżają na zloty z lawetą i po prostu przed tym zlotem zjeżdżają z lawety, biorą udział w paradzie, postoją, porozmawiają, po czym pakują samochód na lawetę, bo nie chcą go zużywać. I te auta są rzeczywiście, te auta robią po kilkaset kilometrów maksymalnie rocznie, 300, 400, jak to się mówi, w koło komina, że przewietrzają się, wyjeżdżają sobie w niedzielę na jakiś spacer, zrobią parę kilometrów, po czym auto trafia z powrotem do garażu. To się stało nagle bardzo modne, bo ludzie szukają jakiegoś hobby i no oczywiście część sobie będzie chciała kupić jakiś tam bardzo zagraniczny samochód, ale część wraca do tego. Jest taka nostalgia za tym PRL-em, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Ale powiem szczerze, że tak, no kilka lat temu jeszcze można było te maluchy kupić za kilkaset złotych nawet. W tej chwili nagle zaczynają rosnąć na wartości. Faktycznie zaczyna być to lokata kapitału. Ale bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ ostatnio zacząłem rozglądać się nad kupieniem Cinquecento. No są te z pierwszej produkcji właśnie z 92 roku, no to już jest rarytas, żeby znaleźć takie Cinquecento, a jeszcze jakby się chciało znaleźć 900 albo nie daj Boże 1100, bo były takie sportingi, no to już graniczy z cudem i wtedy cena zaczyna być niebywała. Co się okazuje, kolekcjonerzy z Niemiec na przykład wykupili w Polsce wszystkie Cinquecento Sporting i to jest już rzadkość, jeśli ktoś takie auto ma. Ale nawet inne zagraniczne samochody, które wtedy były modne i się pojawiały, nowe modele na początku lat 90., które budziły zachwyt. Ja pamiętam taką reklamę z Piotrem Franceskim, Karol kilka lat później, nie wiem, czy możemy mówić markę i model, ale dzisiaj znalezienie tego samochodu, no ja mówiąc szczerze, nie widziałem go od lat na polskich drogach, one po prostu zniknęły, zupełnie zniknęły, więc maluch, którego było relatywnie dużo, bo ponad 3,5 miliona. W Polsce zostało, myślę, że gdzieś koło 2,5, bo tam dosyć dużo poszło na eksport. One kończyły w większości na złomowiskach, ale ich mimo wszystko zostało dosyć dużo. Tam jest gdzieś ponad 100 tysięcy aut. Czy one są faktycznie, to też jest dyskusyjne, bo część z tych aut to są duchy, które istnieją w cepiku, a w rzeczywistości ich nie ma, bo gdzieś na przykład dziadek umarł, a rodzina nie chciała wyrejestrowywać samochodu i robić postępowania spadkowego, bo to było zbyt trudne. No i teraz ten samochód gdzieś tam po prostu figuruje w urzędach, a w rzeczywistości już dawno zgnił za stodołką i go wywieziono na złomowisko i go fizycznie nie ma. Albo odwrotnie, też zdarzają się samochody, które są, lecz nie ma do nich dokumentów, nie ma do nich papierów i to jest też kłopot, co z tym zrobić. Co ciekawe, miłośnicy marki zaczęli sprowadzać ostatnio małe Fiaty. Ich zaczęło nam nagle, to jest zadziwiające, w cepiku przybywać. No i się okazuje, że sprowadzają z całej Europy i z Niemiec i z Austrii, bo tamte maluchy w Austrii były dużo lepiej zabezpieczone jeśli chodzi o nadwozie, bo wyjeżdżały od nas tylko pomalowane podkładem. Austriacy lakier kładli swój, dużo lepszy, więc ten lakier zachował się przez te 40 lat w świetnym stanie i też montowali do nich inne silniki Steyr-Pucha, montowali seryjnie do nich dodatkowe ogrzewanie, no bo wiemy, że w maluchu zanim to ciepłe powietrze gdzieś tam z tyłu doleciało do przodu, a jak było minus 20, kiedyś były mocniejsze zimy, no to już w zasadzie się siedziało. Ja pamiętam kiedyś taką podróż. Pojechałem małym Fiatem do Niemiec, bo tam przez parę miesięcy pracowałem i wracałem w środku takiej solidnej zimy przez Czechy, przez góry. Oczywiście to ogrzewanie w ogóle w żaden sposób nie ogrzewało tego samochodu. Było chyba minus 20 parę stopni, śnieżyca i te otwory technologiczne, które w tej budzie, w tym nadwoziu było mnóstwo i przez nie dostawało się powietrze. Ja siedziałem jak taki dawny woźnica, zawinięty kocem dosłownie do samych nóg, w kurtce ciepło ubrany i co chwilę jeszcze skrobałem szybę, bo ona mi zamarzała po prostu od tej pary wodnej, którą wydychałem. Więc te austriackie samochody z tym seryjnie montowanym ogrzewaniem, to już jest w ogóle gratka i dużo aut obecnie przyjeżdża z Włoch. One tam się zachowały dużo lepiej, ponieważ tam był inny klimat i te samochody przede wszystkim nie gniły, nie rdzewiały, nie rozpadały się, bo u nas często można znaleźć auta i się potem okazuje, że podłogi i progów to właściwie nie ma. To się wszystko trzyma na konserwacji. Blacha w środku w rzeczywistości zniknęła. Więc nagle ich nam przybywa. Kolekcjonerzy mają co robić, szukają tych samochodów, szukają takich rzadkich modeli, które gdzieś pojawiały się w jakichś krótkich partiach. Co ciekawe, właśnie były produkowane na przykład w Bielsku te serie Red, Brown, Black, Silver i one były wysyłane na eksport. Dostawały w ogóle aluminiowe felgi, miały jakieś nawet mahoniowe kierownice, gałki biegów. Gdzieś one się jeszcze zachowały w Europie i teraz ludzie na nie po prostu polują, sprowadzają i to jest rarytasik, jeśli ktoś ma. Tak jak Grzegorz Sztobryn, który ich zebrał gdzieś koło 50 i ma taki dosyć wyjątkowy garaż 126 Collection, a w nim samo dobro, kilkadziesiąt małych Fiatów, w większości rzadkich.
Tak, jeszcze są autorskie przeróbki typu maluch limuzyna sportowy, rajdowy, widziałem na gąsienicach, kabriolet i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście maluchomania trwa, ale maluchomania już nastąpiła w chwili, nawet jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, bo miał to być nie samochód dla kolekcjonerów, które przejeżdża kilkaset kilometrów rocznie, tylko pojazd do twardego użytkowania. Niektórzy wyprawiali się nim nawet w podróż po Europie, robiąc kilka tysięcy kilometrów.
Sam byłem w Alpach.
A właśnie, ale proszę powiedzieć, czy wobec tego wówczas ten samochód w 70-tych latach, kiedy on miał zadanie zmotoryzować Polskę, dać Polakom samochód, żeby kwitł indywidualny transport. Czy wówczas rzeczywiście to był samochód łatwo dostępny?
Dla Kowalskiego, jak w założeniu było, że to będzie taki... Zresztą w pierwszej chwili, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że to jest Fiat 126P, to nazywano go popularnym. Tak, to jest też marka papierosów później, ale właśnie miał być samochodem popularnym. Potem mówiono o samochodzie dla Kowalskiego, a już później mówimy o maluchu. No i rzeczywiście miał być to samochód dla robotników. W pewnym sensie był, bo pierwsze samochody wbrew powszechnej opinii nie trafiły do dygnitarzy partyjnych, tylko do właśnie robotników, hutników z Huty Warszawa, którzy blachę produkowali. Chodziło władzom o to, żeby te samochody pojawiły się gdzieś na rynku, na ulicach, tak żeby dało się je zobaczyć. No więc rzeczywiście ta pierwsza produkcja z pierwszych lat trafiała do takich wybranych osób. Kowalski mógł kupić samochód na przedpłaty. I tu jest ciekawostka, ponieważ my dzisiaj, jeśli chcemy sobie kupić samochód na raty, no to po prostu idziemy do salonu, czy załatwiamy sprawę z bankiem i właściwie to za kilka dni możemy ten samochód odebrać, a potem co miesiąc spłacać. Kowalski odwrotnie. Kowalski najpierw miał płacić, a potem mógł odebrać samochód. I to nie było tak wcale tak szybko, bo w 73 roku pojawiają się pierwsze auta, a samochód na przedpłaty można było odebrać dopiero w 77 roku. No i oczywiście największe szanse mieli ci, których było stać, którzy byli w stanie od razu wpłacić całą kwotę 69 tysięcy. Reszta musiała oszczędzać, czyli założyć tak zwaną książeczkę F, jak Fiat w banku Pekao, w wpłacić na początek 5000 zł, a potem co miesiąc 1300 zł. I tu teraz się zaczyna niespodzianka. Okazuje się, że jeśli była rodzina czteroosobowa, gdzie nawet oboje małżonków zarabiało, średnie wynagrodzenie to było wtedy gdzieś około 2,5 tysiąca złotych, no ale załóżmy się starali, brali nadgodziny, coś tam więcej i mieli nawet 6 tysięcy, może czasem 7, to nagle wyłożenie co miesiąc 1300 zł z tego budżetu domowego, no to był wydatek, który się okazało, że nie wszyscy są w stanie sobie z tym poradzić. No bo ceny innych produktów, no musimy pamiętać, że trzeba było też kupić jedzenie, opłacić rachunki, no i wcale tak dużo nam nie zostawało. Te 1300 zł to była kwota dosyć duża, więc po krótkim czasie okazało się, że dosyć duża część ludzi, którzy się zapisali w pierwszej chwili, mając nadzieję na ten samochód, musiała zrezygnować z wpłacania. A część, no tu PRL jest w ogóle bardzo barwny, odkrywamy to na nowo, jak to wyglądało, jak to się działo. Część na przykład zapisywała się na te przedpłaty, bo kombinowali w ten sposób, będę spłacać, jak dam radę. Właściwie nie chcę tego samochodu, nie jest mi potrzebny, albo nie stać mnie na niego, ale jak zbiorę te pieniądze i w końcu uda mi się go odebrać, no to wystarczy, że pojadę z nim na giełdę i go od razu sprzedam za dwa razy drożej. No bo tak faktycznie to wyglądało. Można było nowego malucha, jeśli ktoś miał ten przydział, talon, kupić za 69 tysięcy i natychmiast sprzedać go za 120, czyli niemal za dwukrotność ceny zapłaconej. Więc nawet jeśli ktoś nie potrzebował samochodu, a miał talon, to ludzie albo odsprzedawali talon, albo jeszcze lepiej, pożyczali od znajomych pieniądze, kupowali auto, natychmiast je sprzedawali, oddawali forsę i byli zarobieni, mówiąc brzydko, te 50 tysięcy na poczekaniu. Więc no to stwarzało ogromne możliwości, a chętnych było mnóstwo. Takich, którzy chcieliby już, jednak pamiętajmy, że istniała, gnębiona co prawda przez państwo, ale taka tak zwana strefa prywatna, nazywana popularnie badylarzami, którzy mieli pieniądze, których było stać, no i oni też chcieli kupić sobie samochód, co nawet nie dla siebie, dla żony bardziej, bo badylarz jeździł jakimś większym autem, którym mógł jednocześnie robić dostawy, ale potrzebował samochodu dla żony, więc chętnie kupował i płacił. No i trzeba było ten samochód w jakiś sposób zdobyć.
Chyba świadectwem tego, jak długo się czekało na samochód, jest piosenka, którą śpiewa Izabela Trojanowska w 1981 roku. Powiedzmy tak, za 8 lat adres bloku i mały Fiat. To myślę, czuję, że o maluchu można byłoby mówić godzinami. To jakiś wdzięczny temat i historycznie, ale też osobiście. Wielu z nas jechało maluchem, albo miało malucha, albo siedziało na tylnym siedzeniu, kiedy tata lub mama nim kierowali. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Zanim jeszcze się pożegnamy, przygotowaliśmy jeszcze konkurs. Pierwszych 10 osób, które wyślą poprawną odpowiedź na konkursowe pytanie pod adres podcast@wyborcza.pl, otrzyma książki pana Przemysława Semczuka Maluch Biografia. Na odpowiedź czekamy do 18 czerwca 2023 roku, a pytanie brzmi, do którego roku produkowano Fiata 126P?
Ja wiem, ale nie powiem.
To nie jest pytanie do pana, pan doskonale zna odpowiedź. Proszę nie spalać konkursu. Bardzo panu dziękuję za interesującą rozmowę i do usłyszenia może na stulecie malucha.
No, myślę, że będzie to jakaś duża impreza. Nie wiem, czy ja dożyję, ale może, bo ja właściwie jestem ciuteńkę starszy od małego Fiata.
Dziękuję bardzo raz jeszcze.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Reklama. Partnerem podcastu jest miasto Bielsko-Biała. Miasto kandydujące do tytułu Europejska Stolica Kultury 2029.